Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI pozdrowił młodzież, która spotka się na polach lednickich.
Kochani, będziecie dziękować Bogu za życie i beatyfikację Jana Pawła II, który był ojcem, przewodnikiem, kapłanem, przyjacielem młodych.
Papież zachęcił polską młodzież, by na wzór błogosławionego Jana Pawła II dążyła do świętości. Poprosił też o modlitwę w intencji swej pielgrzymki na Chorwację. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji ogólnej. Następnie o kształtowaniu chrześcijańskiej tożsamości Chorwacji będę rozmawiać z księdzem Henrykiem Jagodzińskim. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Mojżesz, wielki prorok i przewodnik swego ludu, był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. To właśnie zażyłość z Bogiem, zdobyta na modlitwie, pozwalała mu wierzyć, że Jahwe nie opuści swego ludu pomimo zdrady i grzechu. Mówił dziś Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Tym razem papież poświęcił ją doświadczeniom największej postaci Starego Testamentu. Mojżesz wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego jako orędownik, przypomniał Benedykt XVI. Modli się za Faraona i o uzdrowienie chorej na trąd siostry. Stawia się za ludem, kiedy obóz nawiedza pożar czy jadowite węże.
To również w kontekście 40-dniowej modlitwy i postu Mojżesz otrzymuje od Boga 10 przykazań. Charakter tej modlitwy przejawia się jednak najwyraźniej, kiedy na górze Synaj oręduje za niewiernym ludem, który utworzył sobie złotego cielca, bożka na własną miarę, podatnego na manipulacje. Bóg postanawia wyniszczyć lud wybrany, a Mojżesza uczynić ojcem nowego narodu. Mojżesz jednak wie, że może prosić Boga o zmianę decyzji, powiedział papież.
Modlitwa Mojżesza w całości koncentruje się na wierności Boga i Jego łasce. Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadziłeś ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi, pyta Mojżesz. Dzieło zbawienia musi zostać dopełnione. W swym wstawiennictwie Mojżesz nie tłumaczy grzechu, nie przywołuje zasług ludu czy własnych, lecz odwołuje się do bezinteresowności Boga. Prosi Boga, aby okazał się silniejszym od grzechu. Swoją modlitwą prowokuje Boże objawienie, a kiedy po zniszczeniu cielca powtórnie powróci na górę, by prosić o ocalenie Izraela, powie Panu: przebacz jednak im ten grzech. A jeśli nie, to wymarz mnie natychmiast z Twojej księgi, którą napisałeś. W swojej modlitwie orędownik, pragnąc tego, co pragnie Bóg, coraz głębiej wnika w poznanie Boga, Jego miłosierdzie i staje się zdolny do miłości, która przeradza się w całkowity dar z siebie.
Benedykt XVI zauważył, że Mojżesz, modlący się w ten sposób na górze za swój lud, zapowiada modlitwę Jezusa na krzyżu, który już nie tylko powie: wymasz mnie, ale rzeczywiście da się unicestwić za każdego z nas. Sądzę, że powinniśmy się zamyślić nad tą sceną. Ukrzyżowany stoi twarzą twarz z Bogiem i prosi za mnie o wybaczenie moich grzechów, powiedział papież.
Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Kierując moje pozdrowienie do was, zwracam się dzisiaj szczególnie do młodych, którzy z sobotę spotkają się na polach lednickich. Kochani, będziecie dziękować Bogu za życie i beatyfikację Jana Pawła II, który był ojcem, przewodnikiem, kapłanem, przyjacielem młodych. Budowa tam na skalę na Chrystusie, szedł za głosem Ewangelii, trwał na modlitwie i adoracji Eucharystii. Miał otwarte serce dla każdego człowieka. Cierpiał z Jezusem, był niezwykłym pielgrzymem wiary. Niech was inspiruje motto spotkania: Jan Paweł II liczy się świętość. Waszemu dążeniu do świętości serce błogosławień.
Na zakończenie audiencji papież zapowiedział swą podróż apostolską do Chorwacji w najbliższy weekend. Weźmie tam udział w obchodach Dnia Rodzin Katolickich. Benedykt XVI poprosił wszystkich wiernych o modlitwę za pomyślny przebieg tej podróży.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się z gubernator generalną Australii Quentin Bryce. Formalnie rzecz biorąc, reprezentuje ona królową brytyjską w tym kraju. W praktyce powołuje ją australijski premier. Jest pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku.
Jak czytamy w watykańskim komunikacie, po spotkaniu odbywało się ono w serdecznej atmosferze. Spośród poruszonych w rozmowie tematów wskazano na rolę kościoła w australijskim społeczeństwie i kwestie migracji. Mówiono też o aktualnej sytuacji w tym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem kataklizmów naturalnych, ochrony środowiska oraz dialogu międzyreligijnego. Gubernator Australii została też przyjęta przez kardynała sekretarza stanu i szefa watykańskiej dyplomacji.
Włoska prokuratura w Rzymie zarządziła uwolnienie 23 milionów euro z Banku Watykańskiego, skonfiskowanych we wrześniu ubiegłego roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Kwota z Instytutu Dzieł Religijnych była zdeponowana na kontach w dwóch włoskich bankach. W uzasadnieniu obecnej decyzji o odmrożeniu depozytów szefowie rzymskiej prokuratury powołali się m.in. na wydanie niedawno w Watykanie norm prawnych zapobiegających praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. W czasie audiencji generalnej Benedykt XVI przypomniał, że już w najbliższy weekend odwiedzi Chorwację, a naszym gościem jest ksiądz Henryk Jagodziński z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, który pracował w nuncjaturze apostolskiej w Zagrzebiu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
W czasie swej wizyty w Zagrzebiu Benedykt XVI będzie się modlił w miejscu szczególnym, przy grobie kardynała Aloysie Stepinaca, który musiał stawić czoła trzem plagom. Nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Jak ważne jest dla Chorwatów, że papież będzie w tym miejscu?
Heroicznym świadkiem Jezusa, który może być dla nas przykładem, był syn tego narodu, błogosławiony kardynał Aloysie Stepinac. Przeciw niemu został wytoczony niesprawiedliwy proces, w wyniku którego został skazany na długie lata ciężkiego więzienia. Jednakże te fałszywe oskarżenia są wciąż ponawiane i do starych kłamstw dodawane są nowe. W pewien sposób możemy powiedzieć, że proces kardynała Stepinaca ciągle trwa. Dlatego jest tak ważne, ażeby Ojciec Święty był obecny przy grobie błogosławionego kardynała, aby przypomnieć jego świadectwo prawdzie i ukazać przykład do naśladowania.
Kardynał Stepinac, jak ważna to jest postać dla kształtowania chrześcijańskiej świadomości Chorwatów, no szczególnie w tych trudnych czasach, w których żył, ale i teraz.
Błogosławiony kardynał Aloysie Stepinac był dla Chorwatów i dla Kościoła żywym świadkiem chrześcijańskiej nadziei. To nie zło, do którego należy ostatnie słowo, ale śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, które wprowadziły do historii ludzkiej trwałe nasienie nowej nadziei, które żadna fałszywa logika, żadna nienawiść, żadna bezmyślność ludzka nie mogą ani zatrzymać, ani wyczerpać. W swoim kazaniu, które wygłosił w 1940 roku z okazji uroczystości Chrystusa Króla, kardynał Stepinac powiedział w sposób bardzo dobitny: w Ewangelii oprócz Boga pierwsze i praktycznie jedyne miejsce zajmuje osoba ludzka. Na bazie tych wartości zbudował swoją pozycję wiernego w opozycji do jakiegokolwiek kultu, narodu, rasy lub klasy społecznej, przeciw jakiegokolwiek wywyższania tak zwanych wyższych interesów, które miałyby usprawiedliwić prześladowanie fundamentalnych praw człowieka. Z jego przykładu, jego nauczania wielu Chorwatów czerpało inspirację do tego, aby zaświadczyć Bogu i ludziom prawdę i sprawiedliwość, miłość i wzajemną solidarność.
Kardynał Stepinac powtarzał, że prawda nie jest towarem przetargowym. Sam wolał raczej cierpieć niż zdradzić własne sumienie. Dlaczego on musiał umrzeć?
Wierność prawdzie kosztowała go prześladowania, więzienie i w końcu śmierć. ale został wierny bez żadnego kompromisu, ponieważ jego siłą w walce przeciw złu był Pan nasz Jezus Chrystus. Po II wojnie światowej marszałek Josip Broz Tito chciał przekonać go do tego, aby odłączył kościół w Chorwacji od Rzymu. On jednak wolał cierpieć i umrzeć, aniżeli zdradzić kościół.
Powiedział ksiądz, że w jaki sposób proces kardynała Stepinaca wciąż trwa. Jak jego postać jest postrzegana i jak są właśnie osądzane jego działania?
Błogosławiony kardynał Alojzy Stepinac jest uważany przez Chorwatów jako prawdziwy pasterz. Naród chorwacki zawsze go darzył szacunkiem, widząc w nim tego, który wskazuje drogę życia chrześcijańskiego, który stara się, aby przyjść z pomocą każdemu. W dniu jego pogrzebu niezmierzony tłum wypełnił zagrzebską katedrę, chociaż to niosło ze sobą ryzyko prześladowań ze strony ówczesnych władz. Komunistyczny rząd myślał, że z biegiem czasu naród go zapomni, ale on stał się dla tego narodu prawdziwym obrazem dobrego pasterza, który ukazywał drogę miłości w prawdzie. Naród nie mógł go zapomnieć. Aż do dziś dnia tłumnie przychodzą liczni wierni, aby prosić o jego wstawiennictwo. Celebracja jego beatyfikacji w 1998 roku w Maryjnym Sanktuarium w Marii Bistricy była dla wszystkich Chorwatów jasnym znakiem, że prawda nie może zamilknąć, ale że będzie błyszczała własnym blaskiem.
W czasie tej uroczystości beatyfikacyjnej Jan Paweł II powiedział, że błogosławiony kardynał Alojzy Stepinac jest dla Chorwatów swoistą busolą, która pozwala im odnajdywać właściwy kierunek. Co papież miał konkretnie na myśli?
Błogosławiony Jan Paweł II zawsze mówił o błogosławionym kardynale Alojzy Stepinacu jako o świetlistej osobowości, która w pewien sposób skupiła w sobie całą tragedię, która dotknęła chorwacką ludność i Europę w ubiegłym wieku. Miał zwyczaj ukazywać jego główne charakterystyki dotyczące jego osobowości, którymi były wiara w Boga, szacunek do człowieka, miłość wobec wszystkich aż do przebaczenia, jedność z Kościołem, który prowadzi następca świętego Piotra, stanowczość bez żadnych ustępstw w stosunku do prawdy, jego gotowość do tego, aby cierpieć, aniżeli zdradzić własne sumienie i nie dotrzymać słowa danego Chrystusowi i Kościołowi. Błogosławiony Jan Paweł II chciał przez to przekazać nam, że w swojej determinacji niezaparcia się prawdy błogosławiony kardynał Stepinac uczy nas, że są pewne wartości, które nie mogą stać się przedmiotem żadnego przetargu i że to nie jest człowiek, który je określa, ale jeżeli człowiek ich nie szanuje, sam je traci i przez to traci również ludzkie oblicze. Ten, który był męczennikiem sumienia przez swoją osobę i przez swoje życie ciągle nas wzywa. Z tego też powodu Jan Paweł II przedstawiał go jako pewien rodzaj kompasu dla narodu chorwackiego.
I już na zakończenie, co według księdza jest największą lekcją, jaką nam, Europejczykom, daje dziś błogosławiony kardynał Alojzy Stepinac?
Podczas swojego procesu wypowiedział jedno bardzo ciekawe zdanie. Moje sumienie jest czyste i spokojne. Tym ciągłym wezwaniem do dawania świadectwa według własnego sumienia kardynał Stepinac jawi się przed nami i przed przyszłymi pokoleniami jak święty Tomasz Morus i jako człowiek wszystkich czasów. Stepinac pozostaje dla nas wielkim kaznodzieją i mistrzem, wielkim wychowawcą chrześcijańskiego sumienia dla wszystkich ludzi. Każda odnowa w swoich narodzinach i wzroście zależy od odnowy sumienia, zarówno jednostki, jak i wszystkich.
Przypomnę, że przy okazji papieskiej pielgrzymki do Chorwacji naszym gościem był ksiądz Henryk Jagodziński z Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Czerwiec jest tradycyjnie poświęcony kultowi Bożego Serca.
Ksiądz Stanisław Groń, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego.
W tym roku wyjątkową uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzić będziemy w pierwszy dzień lipca. W czerwcowym numerze Posłańca Serca Jezusowego przypominamy nauczanie błogosławionego papieża Jana Pawła II, uczącego, iż w sercu Chrystusa miłość Boga wychodzi naprzeciw całej ludzkości. Artykuł księdza Jacka Poznańskiego pozwoli nam pojąć, jak rzeczywistość serca Jezusa i Ducha Świętego przenikają się wzajemnie. Zaś ksiądz Jakub Kołacz ma dla nas propozycję nie do odrzucenia i rozwija ją w tekście „Idźcie kochać ludzi”. W połowie roku wyjaśniamy szóstą obietnicę daną czcicielom Bożego Serca, które jest źródłem nieskończonego miłosierdzia. Lektura duchowa tekstu jezuickiego teologa Karla Ranera pod tytułem „W niebo wstąpienie, a obecność Pana” pomoże nam przeżywać z Jezusem naszą codzienność. Oprócz stałych rubryk zachęcamy do lektury tekstu księdza Jacka Siepsiaka o Janie Chrzcicielu oraz artykułu księdza Marka Wójtowicza o świętym bracie Albercie Chmielowskim. Wszystkim członkom apostolstwa modlitwy i czcicielom Serca Bożego w ich patronalne święto składam serdeczne życzenia. Jezuitom w Krakowie gratulujemy jubileuszu 90-lecia konsekracji Bazyliki i jubileuszu aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu całej naszej ojczyzny na Małym Rynku w Krakowie przez prymasa Edmunda Dalbora w 1921 roku.
Wiosenny numer Pastores zatytułowany „Kryzysy księdza” prezentuje ksiądz Wojciech Węckowski.
Tytuł nawiązuje do kryzysów tożsamości duchownych, o których wspomina adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores Dabo Vobis. W rozmowie redakcyjnej z udziałem psychologa, socjologa, dziennikarza i teologa wykazano, że nieszczęśliwe jest określanie mianem kryzysu wszystkich trudności w życiu księdza. Jak zaznaczył ksiądz Kazimierz Pek, istnieje bowiem obawa wyparcia takich terminów jak grzech i pascha. Dobitnie to również wykazuje w artykule ksiądz kardynał Vanois, który eksponuje nowość chrześcijańskiego rozumienia kapłaństwa jako przemiany serca mocą łaski Pana. Życie z Jezusem boli, pod takim tytułem opisuje nawrócenie ojciec Michał Zioło, natomiast ojciec Mieczysław Kożuch zaznacza, że problemem jest dopiero kryzys niezrozumiany i źle przeżyty, bo prowadzi w konsekwencji do nowych kryzysów. Można to zobaczyć na przykładzie przeżywania celibatu, gdzie Manfred Lütz uzasadnia, iż forma życia w celibacie konsekwentnie zwalcza absurdalne dogmaty powszechnej idolatrii ciała. Przezwyciężenie tego nie jest możliwe bez odniesienia do Boga, dlatego w numerze pisma zaproponowano także wprowadzenie do dwóch medytacji biblijnych. Natomiast ksiądz Wojciech Nowacki dopowiada, że zmaganie się ze słabościami ukazywane jest od początku jako normalna droga chrześcijańskiego życia i wzrostu. Ilustrują to zamieszczone świadectwa. Jeden z księży opisuje, jak przeszedł drogę uzdrowienia z praktyki różdżkarstwa i czynienia cudów, zaś drugi opowiada o drodze odnajdywania sensu życia w niedziałaniu w sytuacji, gdy poważnie zachorował.
Był to środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.